bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do spędzenia z nami pięknego wieczoru aż do godziny 23 w ramach audycji Czarno na białym. Przed mikrofonem ksiądz Stanisław Choćko i ze mną sześć zacnych osób w naszym studiu. Gorąca atmosfera, ponieważ dzisiaj podejmujemy temat ekologii szeroko pojętej, ekologii w dziedzinie ochrony przyrody, w dziedzinie nawet ducha, bo też o tym się mówi, jak prowadzić życie duchowe, czyli ekologiczne, zgodne z naturą, zdrowy tryb życia. Ekologia nawet w życiu moralnym, dzisiaj się mówi, w życiu małżeńskim, rodzinnym, odżywianie się, nawet troska o własne zdrowie. Bardzo dużo rzeczy podciąga się dzisiaj pod ekologię, ale też wiemy, że dzisiaj jest taka tendencja zastąpienia nieraz nawet religii ekologią. Że jeżeli człowiek nie wierzy w Boga, to wtedy we wszystko uwierzy. I są takie namiastki religii, gdzie jest nawet pewien scenariusz zachowań, jakaś pewna obrzędowość, jakaś pseudoliturgia. I między innymi w ruchach ekologicznych to jest. Czy jest w ogóle zachwiana hierarchia wartości, gdzie można na przykład zabić człowieka po to, żeby ochronić życie zwierzęcia. Albo na przykład pomysły niektórych takich pseudoekologów, że żeby więcej było tlenu na kuli ziemskiej, a mniej dwutlenku węgla, bo dzisiaj jest emisja dwutlenku węgla. Ktoś obliczył, że 6 miliardów ludzi emituje bardzo dużo dwutlenku węgla. Każdy wydycha z nas dwutlenek węgla. I teraz gdyby ograniczyć liczbę ludzi na świecie, no właśnie jak się ludzi traktuje, to mniej byłoby dwutlenku węgla w atmosferze. No, czyli najlepiej, jakby kula ziemska była w ogóle bez rodzaju ludzkiego, bez ludzi, to wtedy ziemia byłaby czysta, ekologiczna. No to są takie przegięcia. I chcemy z Państwem o tym wszystkim porozmawiać, jak Państwo to widzą. Ochrona zwierząt, życia zwierząt dzisiaj na przykład. No też szacunek do zwierząt zapisany w akcie stworzenia, bo Bóg stworzył wszystko to, co dobre. Zwierzęta są dobre, szanujemy je, ale dzisiaj zamiast religii to się robi jakiś kult zwierząt. Kult, gdzie pojęcia ludzkie odnosi się do zwierząt. Takie na przykład, że pies jest przyjacielem człowieka. No, a jakim jest przyjacielem? To jest tylko analogia. No, ale na ten temat będziemy rozmawiać. Czy na przykład dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej, pan Komorowski, zawetował ustawę o nasiennictwie, która miała dopuszczać w Polsce obrót żywnością modyfikowaną genetycznie, tak zwane GMO. No ale tutaj też są pewne kontrowersje. Jak Państwo, co Państwo na ten temat sądzą? Ta żywność ekologiczna, jakie stąd płyną tutaj też zagrożenia, jakie szanse? Jak właściwie to powinno wyglądać? Także mamy tutaj eksperta w tej dziedzinie i będziemy też łączyć się telefonicznie z panią profesor doktor habilitowaną Katarzyną Lisowską, która jest biologiem molekularnym, pracuje w dziale badawczym Instytutu Onkologii w Gliwicach, jest członkiem komisji do spraw GMO przy Ministerstwie Środowiska. Jest wybitnym ekspertem w tej dziedzinie, więc też spytamy o zdanie, no bo my tu wszyscy jesteśmy laikami w tej dziedzinie, tak naprawdę nie wiemy, czym to może grozić to GMO, żywność modyfikowana genetycznie. Czy właśnie, czy to jest ekologiczna żywność, czy to jest nieekologiczna? No mówimy o tej ekologii dzisiaj. Także proszę Państwa, no dzisiaj troszczymy się o zdrowie. Wszyscy chcemy być zdrowi, a jednocześnie widzimy, że nękają nas choroby, wobec których jesteśmy bezradni, na przykład rak, nowotwór. I to jest, on też jedną z wielu przyczyn nowotworów jest brak ekologicznego odżywiania się, ekologicznego trybu życia. I my do końca nawet nie wiemy, jak na nas wpływają te wszystkie chemikalia, te wszystkie konserwanty, które są w żywności. I czujemy pewien taki niepokój, bo nieraz mamy wrażenie, że światem dzisiejszym nie kieruje pragnienie dobra człowieka, troska o dobro człowieka, ale kieruje jakaś chęć zysku. Poświęca się człowieka dla jakichś korporacji, które będą miały zysk z tego czy owego. I stąd odczuwamy ten pewien niepokój. Także proszę Państwa, proszę do nas dzwonić w trakcie audycji, by wypowiadać się na te tematy, które będziemy poruszać, na którymi będziemy dyskutować, wyrazić swoje zdanie. Bardzo liczymy na Państwa głosy. I telefon do naszego studia 25 644 65 55. Powtórzę, 25 644 65 55. Można też przysłać do nas SMS na numer 509 056 590 lub też wypowiedzieć się na Gadu Gadu numer 308 67 01. A teraz proszę naszych zacnych gości, żeby się pokrótce przedstawili, powiedzieli parę słów o sobie, żeby Państwo wiedzieli, kto jest w studio. No i nasi goście też chcą pewnie zapewne kogoś pozdrowić, potem może zabraknąć czasu, więc od razu teraz, od razu na początku możemy się przedstawić. Ale mamy już połączenie, to może to przedstawienie się, żeby pani profesor długo nie była przy telefonie, to może to odłożymy przedstawienie się, a od razu już połączymy się z panią profesor Katarzyną Lisowską, która czeka już przy telefonie, i od razu zadamy pani profesor pytanie. Halo?
Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do radia.
Cieszymy się, że pani zgodziła się wypowiedzieć się na antenie naszego Katolickiego Radia Podlasie. Tutaj ksiądz Stanisław Choćko prowadzi właśnie tę audycję Czarno na Białym. Nie wiem, czy pani ma okazję kiedy słuchać naszego radia, bo do Gliwic no to jest daleko, ale przez internet można nas usłyszeć. radiopodlasie.pl. Także zapraszamy do słuchania.
Dziękuję. Na pewno będę szukać w internecie tego radia.
Pani profesor, wiemy, że pani jest wybitnym biologiem molekularnym, naukowcem. Pracuje pani w Instytucie Onkologii w Gliwicach i jest pani członkiem komisji do spraw GMO przy Ministerstwie Środowiska. I dzisiaj pan prezydent zawetował ustawę o nasiennictwie, która miała dopuszczać do obrotu nasiona zmodyfikowane genetycznie, ale przyznam, że w tym wszystkim jest dużo naprawdę takich niejasności. Czy jaka jest opinia pani profesor na ten temat? Czym jest to GMO? Bo jest taka obawa, przynajmniej tutaj u nas na Podlasiu, wśród ludzi, że no, gdzieś poświęca się człowieka dla zysku. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście w tych sprawach rządzi pieniądz, czy dobro człowieka? Jak pani profesor to widzi? Prosimy o naświetlenie tego problemu.
Rzeczywiście tak. Ja należę do sceptyków, jeżeli chodzi o genetycznie modyfikowane uprawy roślin rolniczych i żywność, którą wytwarza się z takich roślin, czyli to żywność, o której mówimy, żywność GMO, prawda? To jest dosyć rzadkie w mojej profesji, bo większość ludzi, którzy zajmują się biologią molekularną czy tak zwaną inżynierią genetyczną, w większości możemy usłyszeć opinie takich osób, które są bardzo afirmatywne w odniesieniu do tych technologii, które tacy profesorowie zazwyczaj tłumaczą nam, że to jest postęp, że to jest nieuniknione i że to jest dobre, bezpieczne i przebadane. Ja tutaj mam znacznie większy sceptycyzm, między innymi dlatego, że ja sama w pracy laboratoryjnej, w pracy badawczej, ja stosuję te genetycznie modyfikowane organizmy. Oczywiście to nie są rośliny uprawne, tylko to są bakterie czy komórki eukariotyczne, które wykorzystuję, żeby badać pewne procesy chorobotwórcze czy poszukiwać nowych metod terapii. I tego typu działania badawcze, prawda, czy wykorzystanie genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów w, powiedzmy, biotechnologii przemysłowej do produkcji proszku do prania czy do produkcji leków w farmacji, te problemy nie budzą jakichś kontrowersji. Natomiast kontrowersje zaczynają się wtedy, kiedy my chcemy GMO uwalniać do środowiska, bo to już nie jest takie zupełnie obojętne. I również są problemy, jeżeli myślimy o o wytwarzaniu żywności z takich genetycznie modyfikowanych odmian roślin. I tu niestety jest tak jak zostało zasugerowane, jest tu potężne lobby, które to jest tak naprawdę walka ekonomiczna. Polska to jest blisko 40-milionowy rynek konsumencki i to jest jeden z największych krajów rolniczych w Unii Europejskiej. I tutaj cała Europa w tej chwili zamyka się przed GMO. Konsumenci nie chcą jeść żywności modyfikowanej genetycznie, rolnicy, rządy krajów europejskich wprowadzają zakazy upraw GMO, żeby ochronić swoje rolnictwo, swoją ekonomię, swój rynek. I oczywisty sposób Polska jest tutaj w obszarze zainteresowania tych wielkich korporacji, które no niestety one nie kierują się etyką i wbrew temu, co się słyszy, że one chcą zbawić świat od klęski głodu albo podobne bzdury, przepraszam, to myślę, że oni się jednak kierują głównie zyskiem ekonomicznym, a nie dobrem człowieka. I tutaj mamy potężną walkę dwóch różnych nurtów, prawda? Tej dbałości o polskie rolnictwo, o rolników, którzy gospodarują w sposób tradycyjny, bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo zdrowotne z jednej strony, a z drugiej strony potężne naciski na to, żeby te uprawy w Polsce zalegalizować. Dlatego ja już zbieram do konkluzji. Ja byłam 17 sierpnia w Belwederze i doradzałam prezydentowi Rzeczpospolitej, który zaprosił do siebie naukowców, żeby wyrazili swoje zdanie. Doradzałam, żeby tę ustawę odrzucił, żeby dał weto, dlatego że tam są zapisy, które stanowią furtkę prawną, która pozwoli na uprawy GMO w Polsce. Niestety były tylko dwoje przedstawicieli świata nauki, pani profesor Rębiałkowska i ja, którzy odradzali prezydentowi podpisanie tej ustawy, a reszta przedstawicieli świata nauki opierała tę ustawę i twierdziła, że GMO jest bezpieczne i zdrowe. No, no. Niestety, kiedy już kończę moją długą wypowiedź, kiedy w świecie nauki nie ma zgody co do pewnych obserwacji, to należałoby się kierować zasadą przezorności i poczekać jeszcze trochę, jakie ostatecznie będą konkluzje badań nad bezpieczeństwem GMO, a nie zaprzeczać czy upierać się przy tym, że wszystko jest bezpieczne, zdrowe i brnąć troszeczkę pod prąd trendom europejskim, tak jak mówię w tej chwili.
Wydaje się, że pan prezydent posłuchał jednak pani profesor i drugiej pani profesor, bo dzisiaj zawetował tę ustawę, ale też przyznam, że ta postawa, bo to jest tak, jest postawa prezydenta, co innego też chyba postawa rządu, bo ona jest taka niejednoznaczna, bo minister rolnictwa z jednej strony mówi pan Sawicki, że jest przeciwny GMO, ale z drugiej strony cały PSL zdaje się głosuje za wprowadzeniem tych właśnie roślin modyfikowanych genetycznie. Jak pani, znając to środowisko, pracując się w nim, jak pani to widzi, jak pani to ocenia? No i teraz może drugie pytanie, jaka powinna być nasza postawa, zwykłych zjadaczy chleba? Co my mamy robić? Jak my się mamy przed tym bronić? A może się nie bronić? Może czekać na to, co będzie?
No i rzeczywiście dzisiejszy dzień to jest takie połowiczne zwycięstwo. Z jednej strony mamy to weto i to odsuwa w pewien sposób no, fakt pojawienia się czy dopuszczenia tych upraw w Polsce, chociaż nielegalne uprawy tego typu już niestety mamy. I to jest dobrze, że to jest odsunięte w czasie, ale rzeczywiście nie widzę woli ani woli politycznej, ani rząd, ani prezydent nie pokazuje woli politycznej, żeby wprowadzić moratorium czy zakaz, czy w dowolny inny sposób, żeby tych upraw zakazać, tak jak to zrobiły inne kraje europejskie. A przypomnijmy, że na przykład Francja i Niemcy i 7 innych krajów europejskich wprowadziły zakazy upraw GMO w różnej formie, prawda? U nas tego nie widać. No więc mamy na szczęście czas, żeby dalej tłumaczyć i przekonywać, żeby prezydent, który dzisiaj twardo mówi, że nikt go nie przekonał co do pewnych zagrożeń, żeby jednak uwierzył w to, może nie tyle w zagrożenia, co w to, że skazana jest przezorność. Natomiast pytanie, co może zrobić zwykły obywatel? Tutaj jestem dzisiaj wielką optymistką, bo nastąpiła taka bardzo wielka konsolidacja oddolnych obywatelskich ruchów. Ludzie, którzy wcześniej nigdy się nie interesowali tego typu sprawami, przyszli pod Sejm w momencie, kiedy było głosowanie i demonstrowali tam. Ludzie pod Pałacem Prezydenckim prosili prezydenta, żeby dał weto do tej ustawy. To jest tak, jakbyśmy osiągali taką masę krytyczną, gdzie świadomość konsumencka wzrosła, a pamiętajmy, że konsument głosuje za każdym razem przy kasie w sklepie, bo to, co kupujemy, prawda, to wspieramy albo lokalnych producentów, naszych sąsiadów, rolników, kupujemy od nich, albo wspieramy wielkie koncerny, które transferują zyski za granicę. Więc po prostu patrzmy, co wkładamy do naszego koszyka w momencie, jak robimy zakupy w sklepie. To jest pierwsza rada, prawda? Są oczywiście różne akcje w internecie. Była petycja do prezydenta z prośbą, żeby dał weto do tej ustawy. Tę petycję podpisało ponad 25 tysięcy osób. Więc różne takie inicjatywy można podejmować, można się do nich przyłączać i trzeba uwierzyć w to, że nasz pojedynczy głos ma siłę. To nie jest tak, że my nie mamy wpływu na nic. Najlepszym przykładem jest to, że pod naciskiem społecznym w pewnym sensie prezydent jednak i zresztą bardzo, bardzo muszę pochwalić, bo mi się podoba to, że prezydent powiedział wyraźnie, że w tak ważnej sprawie powinny się były odbyć konsultacje społeczne. To jest naprawdę ważny głos, bo trzeba pytać społeczeństwo, jaka jest jego wola. Ostatecznie rządzący rządzą w naszym imieniu, prawda? I nie powinni tego robić na własną rękę i wbrew społeczeństwu. Także to jest taki optymistyczny akcent, jeżeli chodzi o te dzisiejsze decyzje.
No, dziękujemy pani profesor serdecznie za tę wypowiedź. To jest dla nas bardzo cenne, dla naszego Katolickiego Radia Podlasie, dla wszystkich radiosłuchaczy, bo jest to głos naukowca, głos obiektywny, gdzie człowiek ma kierować się nie ideologią, chęcią zysku, ekonomią, ale prawdą, bo zadaniem naukowca jest odkrycie prawdy. Prawda jest zawsze tylko jedna, może trudno jest ją odkryć, ale takie jest zadanie naukowca. I życzymy pani profesor i całemu środowisku naukowemu, by do tej prawdy można było dotrzeć i w sposób obiektywny należycie ocenić tę właśnie tą problematykę związaną z GMO.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Szczęść Boże, błogosławieństwo Bożego i wiele wytrwałości. Jesteśmy razem. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Drodzy radiosłuchacze, no, cieszymy się bardzo z tej wypowiedzi pani profesor. Będziemy właśnie o tym jeszcze tutaj mówić, bo no, my nie jesteśmy naukowcami, ale jako, tak jak już powiedziałem, zwykli zjadacze chleba. Chcemy być zdrowi, chcemy, żeby przyszłe pokolenia Polaków były zdrowe, chcemy, żeby nasz kraj był cały zdrowy, szczęśliwy i nie chcemy, żeby ktoś nas traktował jako poligon doświadczalny dla jakiejś tam pseudożywności europejskiej, żeby jakieś koncerty na nas zatruwały nas i robiły na nas olbrzymią kasę. No, do tego nie możemy dopuścić. Myślę, że zbliżające się wybory to pokażą. Jeżeli ktoś nie chce GMO, to niech głosuje na tych, którzy nie chcą tego GMO. I trzeba pytać. Myślę teraz kandydatów do Sejmu, do parlamentu. Trzeba pytać. Różne sprawy pytamy i teraz jak jest ich stanowisko w tej sprawie. I no, wybrać tych ludzi, którzy są przeciwni, bo inaczej zaleje nas żywność jakaś taka zmodyfikowana, że no, dosłownie mogą się potem rodzić mutanty. Co tu ukrywać? Mutanty jakieś, nad którymi nie zapanujemy. Czy w przyrodzie mogą być takie zachwiania, nad którymi nie zapanujemy. Ale zanim jeszcze o tym będziemy mówić, teraz proszę bardzo, przedstawmy się króciutko i kogo chcemy, pozdrówmy.
Dobry wieczór Państwu, Tomasz Osiński. Jestem studentem 5 roku teologii i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Ja mam na imię Marcin Polak. Skończyłem właśnie liceum, idę na studia. I także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych znanych i tych mniej znanych.
Witam bardzo serdecznie, Grzegorz Lisiecki. Pozdrawiam całą armię Jerycha, KSM i całą moją rodzinę.
Witam wszystkich radiosłuchaczy, Paweł Michowicki, socjolog i przedsiębiorca. Chciałem pozdrowić właśnie wszystkich znajomych, rodzinę, przyjaciół i wszystkich, którzy są właśnie przetraty odbiornikami.
Witam serdecznie, Grzegorz Sacharuk. Ja chcę pozdrowić przede wszystkim moich najbliższych, Maćka, Huberta, żona i rodziców.
Wieczór, nazywam się Magdalena Żlazowska, obecnie pracuję w domu dziecka, od 11 lat należę również do ZHP i bardzo serdecznie pozdrawiam rodziców oraz wszystkich znajomych, którzy mnie teraz słuchają.
Dobry wieczór Państwu, kłania się Marcin Duszek, radny powiatu bielskiego, przedsiębiorca, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam, cieszę się, że kolejny raz w tą piękną środę, środowy wieczór możemy z Państwem dzisiaj łączyć się poprzez falę Radia Podlasie.
Drodzy słuchacze, zaczniemy od pana Grzegorza Sacharuka, bo Pan zajmuje się tutaj tą problematyką GMO i tak zaczęliśmy od tej ze względu na panią profesor, która już czekała przy telefonie. Będziemy pana prosili, żeby pan przybliżył nam jeszcze bardziej tę problematykę, no bo już nie zadawaliśmy panie profesor takich bardzo podstawowych pytań, prawda? Na czym polega ta modyfikacja genetyczna i tak dalej, bo chcieliśmy wejść jakby w tę problematykę już tutaj bliżej w tych wyższych sfer rządowych, parlamentarnych. Ale pana o to poprosimy. Natomiast tutaj nasza młodzież, która jest, to będziemy właśnie w ramach tej ekologii mówić no nie tylko o zdrowej żywności, ale w ogóle ekologia ducha dzisiaj. To tutaj kolega przedstawił się jako pozdrawia Jerycho. No cóż, to jest to Jerycho. Trzeba będzie o tym powiedzieć. Czy w ogóle mamy miesiąc sierpień, gdzie są no nie tylko żniwa, ale też miesiąc trzeźwości, miesiąc pielgrzymowania, miesiąc pewnego oczyszczenia ducha polskiego. No to też jest jakaś ekologia. Dzisiaj się o tym szeroko mówi. No, także wypłyniemy na szersze wody, ale powiedzmy jeszcze bliżej, żeby już nie mieszać tematów właśnie o tej żywności modyfikowanej genetycznie. Panie Grzegorzu, na czym polega to modyfikowanie tak zwane genetyczne? Czy to jest ulepszanie jakieś rośliny, nasion, bo to tak się mówi i z tego mają być wyższe plony, ma być to żywność niby zdrowsza. Na czym to polega? Czy to jest jakieś mieszanie gatunków? No, załóżmy, że my jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi i na przykład załóżmy, że ja pierwszy raz w życiu o tym słyszę. No jakby pan mi to wytłumaczył, na czym to polega? Bo to, co nowe, to budzi pewien lęk, niepokój, czy człowiek stawia pytania jakieś. Ale jeżeli się daną rzecz pozna, człowiek jakoś się z tym oswoi, może jakoś należycie to ocenić, bo najgorsze byłoby to, co powiedział prezydent, że będzie debata społeczna. No ale jeżeli ludzie na przykład nie wiedzą, na czym to wszystko polega, no jaka może być debata? Żeby debatować, trzeba się orientować w temacie jakoś, prawda?
Tak, dokładnie. Ja ze swojej strony powiem też, że jestem przedstawicielem i takim koordynatorem lokalnym Koalicji na Rzecz Ochrony Polskiej Wsi i też prowadzę stowarzyszenie Grupy Lokalnych Inicjatyw Podlaskich. Stąd moje takie szerokie zainteresowania, ale też czym to GMO jest? To jest organizm, który materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Chodzi o to, że w laboratorium chciano uzyskać możliwość produkcji roślin, które są odporne na przykład na pestycydy i właśnie one powstały. To są takie rośliny tak zwane Roundup Ready, czyli których Roundup, taki znany przez nas wszystkich też rolników i nierolników, bo czasami też się to w ogródkach stosuje, taki bardzo silny, totalny środek ochrony roślin. I te rośliny są na to odporne. Są też rośliny, które są zmodyfikowane genetycznie po to, żeby one same wytwarzały toksyny, czyli właśnie środek ochrony roślin. To jest z takiej bakterii Bacillus, czyli BT, to się nazywa taki prawda, pestycyd, który roślina wytwarza. Okazuje się, że ono może go wytwarzać nawet 15-krotnie więcej niż rolnik daje oprysków. Więc to na tym polega. Tworzy się też różne rośliny, które powinny być odporne na suszę, powinny dać większe plony, bądź też być dłużej przechowywane. To jest też jeszcze nie wprowadzone szeroko. Mamy też takie ziemniaki, które firma bodaj Bayer niemiecka opatentowała, są dostępne i możliwe do wprowadzone do Europy do hodowli amflora. To są ziemniaki, które mogą produkować celulozę do celów papierniczych. Jednak też dopuszczono, że oczywiście te takie już poprzemysłowe wytłoczyny z tych ziemniaków mogą jeść zwierzęta hodowlane. Po części my też. Także tutaj te GMO jest bardzo szerokim problemem i tematem. Ja myślę, że istotne jest to, czy jest to dla nas korzystne, czy niekorzystne. Na pewno jest faktycznie, tak jak pani profesor powiedziała, bardzo duży lobby korporacyjny po to, żeby to wprowadzać. I teraz ja tak obserwuję tę sytuację od dłuższego czasu, bo 1 lipca Sejm zatwierdził ustawę nasienną. Tam było bardzo dużo sprzeciwów i zarzutów. Przyznam się też, że w tym czasie media główne bardzo mało informowały o tym, co się dzieje, jaka jest sytuacja. I później 28 lipca Senat też zatwierdził tą ustawę, gdzie nawet Komisja Senacka Rolnictwa, ja mam dostęp do tych stenogramów i nawet są materiały filmowe kręcone z posiedzeń, rzeczywiście były sprzeciwy, żeby w całości odrzucić, bo kilka było takich zrzutów niekonstytucyjności już, prawda? I niestety ta ustawa przechodzi. Ja mówię niestety dlatego, że niezależnie od tego, jaka jest treść ustawy, jeżeli są zrzuty konstytucyjne, nie powinno to przejść przez nasz Sejm, a później przez nasz Senat. Ja się cieszę, że ta sprawa została nagłośniona w mediach, chociaż było wcześniej takie odczuwane embargo na wiadomości z drugiej strony, prawda, nie od firm biotechnologicznych, nie od lobbingu korporacji, że prezydent tą ustawę zawetował, chociaż określa siebie jako zwolennika GMO. I my to mamy dostępne w laboratoriach i na polach od lat 16, a niewiele krócej na talerzach, bo też już to wchodzi. Są takie składniki w żywności, które my spożywamy, nie wiedząc dokładnie, czy to jest wytwarzane z kukurydzy GMO, czy też nie GMO. Generalnie jest obowiązek w Polsce znakowania tych produktów, ale ze świecą szukać tego, kto znajdzie produkt oznakowany bądź nieoznakowany, bo w zasadzie się nie znakuje w Polsce tych produktów. One powinny zawierać więcej niż 1% i wtedy one powinny być oznakowane, ale proszę mi dać taki przykład czegoś, co zawiera GMO i co jest oznakowane. Bardzo trudno. Ja mam taki dostęp do badań, które były robione żywności w 2006 roku. To takie ostatnie, które znalazłem. I tam podam przykład, że akurat to były produkty pieczywo badane, gdzie na 11 próbek 10 zawierało GMO. Ktoś może powiedzieć, dlaczego w chlebie? Dlaczego w bułkach, tak? Nie wiem, ale też żadne nie było oznaczone jako produkt zawierający GMO. Od tamtej pory.
A z czego płyną właśnie te obawy i lęki, bo na razie przecież trwają badania. Ciągle jest to otwarte. Czy mamy już jakieś przykłady negatywnego oddziaływania na człowieka czy na środowisko tych właśnie produktów, że czy to są tylko takie jakaś intuicja naukowców, że to może być szkodliwe, czy mamy już konkretne jakieś właśnie przykłady tej szkodliwości?
Tu sytuacja jest o tyle ciekawa, że wszystkie te firmy, które produkują GMO, bądź korporacje, bądź też powiązane z nimi firmy biotechnologiczne i naukowcy, są bardzo, bardzo zwolennikami tej technologii, wprowadzania GMO i upraw. Niemniej jednak są badania prowadzone w różnych krajach, które dowodzą, że nie jest to bezpieczne i że nie można wprowadzić do ekosystemów, do środowiska naturalnego takich roślin i później je kontrolować. Chodzi o to, że one będą żyły własnym życiem, będą wytwarzały nasiona, będą się krzyżowały, będą się też krzyżowały w sposób krzyżowy, to już naukowcy o tym więcej mogli powiedzieć, czyli że, mówiąc krótko, rzepak ma możliwość krzyżować się z burakami, co wydaje się bardzo dziwne, ale takie kombinacje są możliwe w środowisku naturalnym. I powiem w ten sposób, że są badania, które wskazują na szkodliwość u zwierząt laboratoryjnych, bo wiadomo, że takich badań nie można prowadzić. I tutaj naukowcy z różnych stron, między innymi były takie badania przeprowadzone na zlecenie rządu Austrii, które dowiodły znacznej szkodliwości na zwierząt. Chodziło o zmiany w organach, chodziło o to, że w trzecim pokoleniu i w czwartym zwierzęta laboratoryjne były już wysterylizowane, czyli bezpłodne. I teraz być może, jeżeli nie znamy do końca takich efektów, które u ludzi by następowały, powinniśmy być ostrożni, bo chodzi o to, że jeżeli zwierzęta mają zmiany w narządach, to dlaczego mamy myśleć, że my nie będziemy mieli? Być może będziemy, być może nie będziemy. Należy to jeszcze lepiej zbadać. Są też takie raporty naukowców, tutaj powiem naukowca rosyjskiego Ermakową, która dowiodła właśnie też tych samych dowodów naukowych, że właśnie w trzecim, czwartym pokoleniu zwierzęta laboratoryjne są bezpłodne. A też wcześniejsze pokolenia nie są zdrowe, mają zmiany w narządach, prowadzi to do degeneracji. Więc tutaj należałoby właśnie, tak jak pani profesor mówiła, dużą wstrzemięźliwość w takiej hura, prawda, wprowadzaniu tego, skoro nie mamy potwierdzeń takich konkretnych, bo też wiadomo, że są badania firm, które zlecają te badania. Ale z drugiej strony to firma dopuszcza badania, które zleca. Więc zachodzi ryzyko, że jeżeli są one niekorzystne,
tak, że nie będą
no generalnie, gdybym nie miał biznes, to bym się zastanowił, czy coś, co może mnie zniszczyć, to bym to publikował, tak? Także tutaj można się odnieść do tego, bądź też być zwolennikiem, bądź przeciwnikiem.
Też tak. Można spojrzeć, że właśnie, że jak już się wpuści na rynek takie rośliny, to później ciężko wyprzeć, bo one są już odporniejsze. Więc tak, wypierają te rośliny, które są tak ekologiczne. Te
one mogą zabijać, po prostu wypierać te rośliny słabsze od nich.
Na przykład też są przypadki stosowania właśnie GMO w różnych krajach. Mianowicie w Indiach 10 tysięcy rolników popełniło samobójstwo, ponieważ już przez drugie zasianie GMO na polach pola nie rodzą.
No, czyli też tak, są już takie fakty. No
na
właśnie.
Na Węgrzech wszystkie pola, na które zostało zasiane GMO, są po prostu czyszczone.
Tak, muszą to wycofać, tak? To prawda.
Tak, czyli
ziemia
potem
przestaje rodzić.
Ziemia przestaje rodzić, bo gdzieś następują jakieś zmiany w glebie, w ekosystemie, bo przecież gleba to jest system bakterii, różnych żyjątek, tak, prawda? I to wszystko staje się jałowe, zabite przez te.
W Stanach też jest wiele tysięcy pozwów wobec firmy Monsanto.
Monsanto, przepraszam. Mhm. Zupełnie te dane odnośnie Indii, bo tam właśnie firma ta wspomniana opanowała rynek nasion. Ona po prostu weszła tam kilkanaście lat temu i wykupiła firmy nasienne, które tam były potentatami rynku. I tam sytuacja jest dość trudna, bo tam nawet dla nas to jest temat bardzo odległy, tak, bo to jest kraj bardzo odległy, ale tam książę Karol nawet osobiście był, żeby wesprzeć rolników. Tam jest sytuacja taka, że tam nasiona podrożały kilkakrotnie, te GMO, i rolnicy są niewypłacalni. I oni tam popełniają właśnie samobójstwa, wypijając środek ochrony roślin. Z tego, co są te doniesienia prasowe, prasy zachodniej, głównie właśnie internetowe, to faktycznie tam jest bardzo trudna sytuacja.
Dwukrotne zasianie,
bo to jest
nasion bawełny transgenicznej.
No straszne rzeczy, no przecież o tym nie wiemy, no to jest jakaś straszna polityka tutaj, i ale no co, ci nasi posłowie, czy oni są na tyle nieroztropni, niemądrzy, oni o tym nie wiedzą, ja podejrzewam, że wiedzą, ale znowu co, są przekupieni przez te korporacje, jak nie mamy dowodów, trudno też to o tym twierdzić, bo zaraz nas do sądu podadzą, tak jak dzisiaj
w trybie wyborczym,
tak, że no wraca cenzura, proszę Państwa, w Polsce, nie wolno PO krytykować, bo do sądu pójdziemy za krytykę PO, nie wolno wypowiadać własnych opinii.
Transparenty też wsadzają.
Tak, za transparenty, tak, no ale my się chyba tutaj nie boimy i no jeśli trzeba odcierpieć za prawdę, no to będziemy cierpieć za wypowiadanie własnych opinii. Każdy ma prawo je wypowiadać. I wraca jakaś straszna cenzura i to jakiś taki totalitaryzm ze strony tej elity rządzącej, a narzędziem do nacisku są sądy, które wydaje się chyba bezwolnie jakoś ferują wyroki odpowiadające elicie rządzącej w naszym kraju. No, dzisiaj słynny ten wyrok przeciwko PiS-owi. No ale to już jest inszość, jak to mówią u nas na wschodzie, i chyba my tutaj będziemy odporni. Papież powiedział, że nie lękajcie się i mamy być wolni od lęku. Proszę Państwa, no właśnie ta ekologia. Co jest najważniejsze? Wydaje się, że człowiek powinien być najważniejszy, a tutaj ekologia to chyba dobra ekologia, prawdziwa ekologia, jest to troska o człowieka chyba. Prawda? Człowieka żyjącego w konkretnym środowisku, a troska o środowisko naturalne człowieka, ale tylko dlatego, że to środowisko ma służyć człowiekowi.
Czyńcie sobie ziemię poddaną,
no właśnie,
a nie ta ziemia ma nas w końcu poddanymi.
Tak, Bóg dał nam ten świat i ten świat, jeżeli zniszczymy świat, zatrujemy środowisko, zaszkodzimy człowiekowi. I dlatego ten świat chronimy. I tutaj, jeżeli my zachowamy tę właściwą hierarchię wartości, to chyba będzie wszystko tak, jak trzeba w tym świecie, ale niestety jest to zachwiane. Właśnie młodzi ludzie, wy już wychowywaliście się w tym nowym systemie, nie pamiętacie komunizmu, strasznych obciążeń, my starsi jeszcze idziemy w świat z takim trochę garbem z dawniejszych czasów. Wiemy, czym jest cenzura, czym jest ucisk, czym jest nawet mordowanie ludzi, tak jak księdza Jerzego Popiełuszkę, zagłoszenie prawdy. Wy żyjecie już w czasach tych wolności. Ale czy, jak wy patrzycie właśnie na te sprawy, gdzie człowiek, jeżeli człowiek jest poddany jakiejś korporacji ekonomicznej, Gdzie człowiek się nie liczy, gdzie liczy się tylko zysk. Czy to jest prawdziwa wolność, czy jak my spożywamy produkt jakiś, my nie wiemy, czy on jest zdrowy, czy niezdrowy, czy tam jest GMO, czy nie jest GMO. Jakie my mamy możliwości wyboru tego? Jak wy się czujecie w tym dzisiejszym świecie? Czy rzeczywiście czujecie się tak wolni, czy jednak widzicie, że są pewne problemy i że trzeba je próbować rozwiązywać?
No właśnie widać tą niewolę, tak teraz właśnie tak bardzo, przez media same. Że właśnie teraz tak naprawdę takie wolne media to jest bardzo jakaś wielka mniejszość i najwięcej wolnych mediów to tak teraz możemy znaleźć w internecie, bo tak to teraz mamy bardzo partyjne te media i przez to mamy też, że jak oni coś mówią, to my nie możemy mieć innego zdania, bo nie mamy nawet innego wyboru, nie mamy gdzie nawet zasięgnąć innych informacji.
Ale też właśnie, jeżeli mówimy o wolności, prawda, w odniesieniu do roślin genetycznie modyfikowanych, trudno mówić o wolności, kiedy nikt nas o tym nie informuje, nie mówi, jakie mogą być prawdziwe skutki bądź konsekwencje tego czynu wprowadzania takich nasion. Fajnie, że są tacy profesorowie, jak na przykład pani, która się z nami konsultowała, ale w mediach te głosy są tak wyciszane, że zazwyczaj tylko to, co właśnie chce góra, czyli PO, to jest przepuszczane przez taki filtr, który pojawił Grzesiu Machinę.
To jeżeli chodzi właśnie też o GMO, debata na TVN24. Dwie osoby, które biorą udział w debacie. Jedna popiera GMO bardzo, a druga jeszcze bardziej. Czyli tak.
Dokładnie. Ja tutaj podam przykład, że nie tak dawno w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł profesora, który jest zwolennikiem, zresztą pracuje w firmie bodaj biotechnologicznej, jest profesorem. I tam był tekst, który promował GMO, prawda? Więc polski profesor, też profesor, doktor, docent habilitowany Stanisław Wiązkowski odpowiedział, pisząc do gazety taką odpowiedź, prawda, list, ona nie została opublikowana. Więc nastąpił skandal. Dlaczego, prawda? Jest to gazeta, powinno opublikować. Później nastąpiło takie zniesienie, być może tego embarga jakiegoś, i to się ukazało, ale nie od razu. Powiem jeszcze drugi przykład właśnie też z takiego portalu gazeta.pl. Nasi koledzy działacze proekologiczni próbowali pisać komentarze, właśnie używając nazwy z jednych tych firm biotechnologicznych. Sam użycie nazwy oznaczało, że zakaz zawiera treści niedozwolone. Nie były to niecenzuralne słowa, nie były to żadne treści, wystarczyła nazwa. Już blokada. Czyli jakieś standardy zostały tutaj mocno zachwiane, uważam. I to po prostu zrzut taki z tej strony, tego jak to się działo, jest w internecie, jest krąży, jest dostępny. Uh-huh. To bardzo niepokojące.
Dobrze, więc pytamy dalej młodzież. Jaką wy znajdujecie receptę na to, żeby w tym świecie jakoś żyć? Bo przecież macie swoje plany życiowe, marzenia, jakieś cele. Nie polecimy na Marsa przecież, tylko trzeba w tym świecie żyć, takim skomplikowanym, gdzie człowieka się oszukuje, człowiekiem się manipuluje, zniewala, a jednak chcemy zachować tę wewnętrzną wolność. To jest, można powiedzieć, taka szeroko pojęta ekologia. Nie? Żyć zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z naturą, zgodnie z Bożymi przykazaniami. Jak wy to widzicie?
No właśnie tak, człowiek inteligentny z samej zasady powinien szukać prawdy, szukać właśnie tego, co tak naprawdę jest to właśnie taką prawdziwą informacją, a nie, że od razu przyjmuje do siebie, że ktoś już powie, to już na pewno jest dobrze, sprawdzone, cokolwiek ktoś powie, bo ciemnym ludem się najlepiej włada i najlepiej wtedy wykorzystać ludzi pod swoje dyktando jakieś.
Czyli krytycyzm, że człowiek powinien, słuchając mediów, włączać od razu
lampeczkę,
tak?
To trzecie słowo.
Co kto mówi, kto to mówi, po co to mówi, co mówi. No nie jest to proste, bo to wymaga czujności. Najczęściej człowiek zmęczony po pracy przychodzi, chce sobie odpocząć, wkłada bambosze, siada przed migającym ekranem, chrupie sobie ciasteczka i najczęściej człowiek wyłącza krytyczne myślenie, bo to jest wysiłek i wtedy łatwo jest nami manipulować. A jednak trzeba, no niestety, nie mamy innego wyjścia.
Trzeba szukać informacji. Tak jak właśnie tutaj przedmówcą mówi, w internecie jest więcej niezależnych portali. Tam jest naprawdę bardzo dużo informacji, ale to nie tylko szukanie. Powinniśmy w własnym środowisku informować znajomych, rodziny, przyjaciół, ponieważ jeżeli będziemy takie informacje przekazywać dalej, powiedzmy sobie szczerze, myśl jest bronią. I każdy, kto w swoim środowisku będzie poszerzał te informacje, jest taką jakby bombą, która może przeciwstawić się tym koncernom. Każdy myśli, że ja sam nic nie zrobię. Ale jeżeli szerzymy to w swoich środowiskach, wiele osób też zacznie myśleć w ten sposób. Zacznie też być czujnym. I to zacznie się rozszerzać. Jeżeli chodzi na przykład o produkty, nie tylko nawet GMO, ale które zawierają szkodliwe substancje, w krajach Europy Zachodniej stworzył się też takie właśnie ruchy konsumenckie, które przestają kupować pewne produkty. I koncerny, no nie oszukujmy się, one są nastawione na zysk jednak. Po prostu przestały nie tyle produkować pewne produkty, które mają duże nasilenie substancji szkodliwych, ale zaczęły wprowadzać właśnie produkty, które nie zawierają tych substancji, ponieważ konsumenci szukają. A koncerny tak muszą w czegoś żyć, więc siłą rzeczy musiały się powoli przestawiać na niektóre produkty. Jest to duża batalia jeszcze przed nami, bo tych segmentów, czy to w branży kosmetycznej, czy spożywczej, jest wiele, ale przez właśnie taki opór niekupywania tych produktów mówimy stop takim produktom.
I to jest bardzo skuteczne.
Tak,
chyba to jest najskuteczniejsza metoda. Nie kupuje i nie daje zarobić i wtedy ta firma albo splajtuje, albo się dostosowuje do życzeń konsumentów. Najgorzej, jeśli konsumenci są bezkrytyczni, nieświadomi, prawda?
Jeżeli by jeszcze była dobra wola rządu polskiego, to mogą na tym skorzystać polskie firmy, które produkowałyby dobre produkty.
Tak. Tak. Proszę Państwa, ja dam taki przykład właśnie, jak powinniśmy krytycznie podchodzić do informacji w mediach, szczególnie tych komercyjnych, a nawet i publicznych mediach, bo dowiaduję się, że na przykład nie było w ogóle transmisji z Madrytu, ze spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI z młodzieżą w mediach publicznych, ani tym bardziej komercyjnych, a przecież tam w Madrycie zebrało się, tak jak się podaje, od 2 do 3 milionów młodzieży z całego świata. 1 milion młodzieży przyjezdnej z innych krajów i 1 do 2 milionów miejscowej młodzieży hiszpańskiej. To potężna manifestacja wiary, potężne rekolekcje dla zlaicyzowanej Hiszpanii. A nasze media to przemilczały, pominęły lub też komentarze były wybiórcze i nieprzychylne, czy komentarze były nieadekwatne do rzeczywistości. Dam taki przykład. Ktoś do mnie dzwoni z Polski, że słuchaj, podobno tam w Madrycie jakieś straszne demonstracje przeciwko papieżowi, jakieś rozruchy, jakieś zamieszki. Co tam się dzieje? A jak tam młodzież? No bo byłem tam i ze mną było 5 osób młodzieży. Powstał jakiś tutaj niepokój w Polsce. Ja mówię, no spokojnie, to jest pięknie, wspaniała atmosfera, chodzą młodzi po ulicach, śpiewają pieśni, krzyże noszą, jest w metrze, nie w metrze, pełno młodych, kolorowy tłum, to jest wielkie święto, to jest wielkie rekolekcje. No ale co tutaj media w Polsce? Mówię, tak. No, owszem, prawda jest taka, że była demonstracja przeciwko papieżowi i ja tę demonstrację nawet osobiście widziałem, przypadkowo na nią się natknąłem, bo szliśmy, to znaczy pojechaliśmy metrem, potem szliśmy pieszo do kościoła, gdzie miało być spotkanie polonijne dla Polaków. To spotkanie było i dosłownie 200 metrów od tego miejsca była ta demonstracja, bo to w samym centrum właśnie Madrytu. I poszedłem tam zobaczyć. Policja tam mnie dopuszczała bliżej, bo Włosi, tacy bardzo krewcy, oni byli za papieżem i tam, no ja wiem, może 15 000 tych Włochów krzyczało, niech żyje papież i Benedetto, Benedetto, we love you, my cię kochamy i tak dalej. Natomiast tych protestujących Hiszpanów, to tak na oko patrząc, trudno pomyśleć, a tak może od 500 do 1000 mogło ich tam być. No trudno powiedzieć. I oni uzyskali pozwolenie władz na demonstrację, no i szli z takimi napisami, że my jesteśmy laicy, czyli no, nie chcemy tu papieża i też tam krzyczeli, zachowywali się też trochę prowokująco, to tak jakby chcieli, żeby ich pobić, no bo wtedy byliby męczennikami I to jest całkowicie nieadekwatne do sytuacji, no bo tych protestujących, załóżmy, niech było 1000 czy 1500 osób, a młodzieży, która była za papieżem i w ogóle za wiarą katolików, wspaniałych młodych katolików, było 1 milion na ulicach.
Proporcje.
Po jakie proporcje? I o tej młodzieży, jakie ona dawała świadectwo, w ogóle media nie mówiły, nic o niej nie mówiły. O wspaniałej atmosferze na placu, spotkaniu z papieżem, nic media nie mówiły. Natomiast mówiły o tych różnych ludziach jakichś sfrustrowanych, bo to ja uważam, to była ich frustracja, że oni wyszli, bo nie mogli tego zdzierżyć, że co się dzieje, no chcieli też jakoś zaistnieć. To zostało nagłośnione. Przyznam, że potem też wracając do Polski, chyba we Frankfurcie, tam mieliśmy 2 przesiadki samolotowe, we Frankfurcie wziąłem gazetę Süddeutsche Zeitung, no i czytam artykuł właśnie o wizycie papieża, no bo mnie zaintrygowały nagłówki, no, że modlitwa papieża z młodzieżą pod znakiem burzy. No i pod tytuł 7 osób rannych na spotkaniu z papieżem. Czytam, o co tam chodzi? No, wiatr powiał i bo była taka chwila trochę takiej burzy rzeczywiście, co młodzież przyjęła z wielką radością, entuzjazmem. Tam się nikt nie bał, bo deszcz trochę popadał, za pół godziny już byliśmy wyschnięci, bo jest tak sucho, tak gorący klimat. To nic nikomu nie zaszkodziło. No ale ten wiatr powiał i niektórzy mieli jakieś namioty trochę porozstawiane i te namioty pofrunęły. No i kogoś stelaż uderzył, jakieś tam siniaki miał, czy no, 7 osób. No rozumiemy, ranni współczujemy, ale jaka jest proporcja? 2 miliony młodzieży na placu i to się nie liczy. Tylko liczą się te 7 osób i to jest nagłówek wielki w gazecie, to przesłoniło i to jest celowa manipulacja, żeby pokazać, no, że spotkanie papieża z młodzieżą to była porażka. No co oni zrobili, po co oni młodzież tam zgonili, jakie tam warunki są, jak się manipuluje. I człowiek, jak jest bezkrytyczny, to rzeczywiście jakiego przekonania nabierze. Jeżeli człowiek patrzy krytycznie, słucha prawdy, szuka prawdy, posłucha jednej gazety, tej przeczyta gazetę, innej rozgłośni, takiej katolickiej, może wyrobić sobie właściwe zdanie, ale to wymaga wysiłku, a przeciętny człowiek nie chce się wysilać, jest leniwy, bezkrytyczny, no i potem mamy takie masy ludzkie, które jak chorągiewka na dachu są miotane i obracane wokół własnej osi przez tych wszystkich cwaniaków. Dobrze, tutaj, no właśnie, chłopcy, a czym dla was jest właśnie też dalej ta ekologia w dziedzinie ducha, taka, co Kościół uczy, przecież zgodnie życie z przykazaniami, tak jak trzeźwość, no, czystość, życie w ogóle moralne, modlitwa, czy wy widzicie wartość tego wszystkiego w tym dzisiejszym świecie, jak wy to wszystko widzicie, a jakie też widzicie zagrożenia, jak byście to oceniali? Czy to można też nazwać takim życiem ekologicznym?
Właśnie widać teraz, że mamy ten alkohol, na przykład porusza to, bo widać, że nasze społeczeństwo jest już prawie uzależnione od alkoholu. Każdy prawie człowiek teraz, to tutaj w Polsce też próbuje tylko pić i pracuje i już wszystko jest o piciu. Wszystkie nawet różne informacje na stronach internetowych jakieś przytoczę może do motywatory i inne rzeczy, tam jest tylko wszystko alkoholu, że alkohol się tylko liczy dla młodzieży, że po prostu żebyśmy tylko pili i tyle. I nic więcej nie ma żadnych wartości. Taki jest właśnie teraz nagonka.
To jest modne, tak jak na przykład modne są koszule w kratki, czy koszule w deseń żółty. Ale na przykład ja powiem swój taki przykład. Zrobiłem swoją 18 bez alkoholu. I zdarzyło się tak, że impreza trwała stosunkowo krótko i niestety nikomu nie udało się zatańczyć. Nie wiem, czy młodzież wstydzi się siebie, jakim są, i pijąc może widzą siebie w innym świetle, że oni są lepsi, a jednak to jest trochę inaczej. I także nie chcą pokazywać siebie od tej strony dobrej, tylko to, co mówią inni, że picie jest dobre i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to oni się tego słuchają, bo nie wszyscy dobrze wiedzą, że ten alkohol po jakimś czasie może im zaszkodzić.
Zależnie po prostu po jakimś czasie.
Świat zajmuje się generalnie produktami, zajmuje się produkowaniem używek na potrzeby ludzkie. I w tym momencie właśnie odwołam się do czystości i nawet do alkoholu, prawda? Jeżeli odchodzimy od prawa Bożego, czyli zamiast czystości wchodzimy w jakieś takie, no nie wiem, no sfery
męsko-męskie.
Erotyczne czy jakieś dewiacje, prawda? To wówczas świat będzie nam podsuwał tego typu sposoby na to, że zachęcał będzie do alkoholu, zachęcał będzie, stajemy się wtedy trochę ślepo gośćmi, czy raczej klientami wielu przemysłów. Przemysłów erotycznych, przemysłu alkoholowego, tytoniowego, prawda? I tak dalej. Tak to wygląda. I teraz odwołując się tutaj jeszcze do moralności. Może powiem, bo to pewnie wyświechtane będzie dla wielu. Bóg będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, wszystko będzie miało swoją kolejność. Bo jeżeli ja przyjmę Pana Boga w taki prawidłowy sposób, to wyrabiam u sobie poczucie raz, że wartości, że to, co właśnie Marcin też powiedział, że młodzi wstydzą się siebie takimi, jacy są. Nie, jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, ja będę wiedział, że jestem taki, Panie Boże, no, stworzyłeś mnie, ale ja mam dążyć do doskonałości. Nie przez alkohol, nie przez po prostu może, no nie wiem, pokazywanie siebie pod jakimś tam wpływem, próbowanie poprawienia czegoś, co jest, jaki jest.
Gdyż właśnie nawet te takie banie się siebie, żeby pokazać siebie, nawet na szkole, w szkole, na korytarzu, że każdy trzyma teraz już słuchawki na uszach, żeby tylko ktoś mnie nie zaczepił, nic nie powiedział do mnie.
Tak, taka jakaś przedziwna alienacja. Mhm.
Teraz w polskiej szkole jest tak, że młodzież przychodzi w poniedziałek do szkoły i pierwsze zdania się zaczynają, a ile ty wypiłeś, a ile ja wypiłem, ile się bawiliśmy i tak dalej. A to nie jest to tędy droga, że alkohol nie da nam szczęścia.
Na pewno nie da szczęścia, a
może to trochę chwilowe szczęście.
Co trzeba pamiętać też, jeśli chodzi o grzechu. Każde takie wchodzenie, czy to właśnie w erotykę, czy w alkoholizm, szatan poprzez właśnie pokazanie czegoś takiego na początku próbuje pokazać to zło pod postacią dobra, że będzie dobrze, a wypijesz kieliszek, będzie wesoło, prawda? Co się okazuje, że jest jeden, drugi, trzeci, wchodzi się głębiej i wówczas człowiek już nie może panować nad sobą, już nie jest panem samego siebie w tym momencie, bo jest uzależniony, może być uzależniony od alkoholu, czy na przykład, nie wiem, od seksu nawet, po prostu też takie uzależnienia, bądź jakieś inne dewiacje, to mówię, tu jest wielka...
Tak, a jak widzicie problem, jeśli właśnie jesteśmy przy tej tematyce ekologicznej, no, zastępowania religii, prawdziwej religii, jako wiary w Boga, jedynego Boga, jakąś taką pseudą religią. Bo to dzisiaj robi się pewna taka obrzędowość. Na przykład, co zauważyłem w Hiszpanii, tam jest dużo ludzi już nieochrzczonych, tam laicyzm. Polska jest podobna troszeczkę do Hiszpanii, bo my idziemy w tym kierunku. U nas jeszcze nie jest aż tak źle, ale jesteśmy właśnie, jeżeli tego nie zahamujemy, to idziemy właśnie w tym kierunku. W Hiszpanii taką pseudoreligią jest piłka nożna, sport, szczególnie piłka nożna. Każdy ma swoją drużynę, jest bardzo źle widziany, jeżeli ktoś nie jest kibicem jakiejś drużyny. Wszyscy mają swoją drużynę, jest fanem tej drużyny i ci piłkarze z tej drużyny to są idole, czyli bożki, bo słowo idol jest wzięte ze Starego Testamentu, dokładnie, i oznacza bożka. Stadion jest pseudoświątynią. Widzieliśmy właśnie w Madrycie Santiago Bernabeu, słynny stadion. No i ja też widziałem w oczach wielu młodych ludzi taki cielęcy zachwyt tym stadionem. No bo dla mnie to jest kupa betonu. Stadion jak stadion. Nie? No, ma wartość użytkową, że wchodzę na trybunę, oglądam mecz, idę do domu. Nie, ludzie tam chodzą, oni to celebrują. Oni się tym zachwycają. To jest dla świątynia.
Tak, dla mnie,
ja idę do kościoła, do pięknej katedry, kościoła zabytkowego. Modlę się, oglądam rzeźby, obrazy ewangeliczne. Ja to celebruję, prawda? Przez sztukę, przez kulturę, mówi Bóg. Natomiast tutaj ja też lubię piłkę nożną, jak najbardziej sport, ale dla mnie to jest zwykły sport tylko, zwykła piłka nożna. Tam nie, to jest cała celebra. Mecz to jest dla nich tak jak liturgia. Tam jest cała obrzędowość.
Jest
tam
proces wyjścia.
Tak. Idą, te dzieci prowadzą tutaj, nie wiem, no to jest cała celebracja. I ludzie tym się delektują. I nie wiem, jak wy to widzicie. Czy rzeczywiście tak to jest? No i teraz weźmy ten ekologizm dzisiaj. Bo nie, już nie ekologia, ale ekologizm, że w miejsce prawdziwej religii wprowadza się na przykład kult zwierząt. Jak się nie wierzy w Boga, to stawia się na przykład zwierzę.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego momentu piłkarskiego. Zastanawiam się, dlaczego na przykład jeżeli jest drużyna narodowa, to na przykład w Polsce grają osoby z innych narodowości. To jest taki handel ludźmi, który teraz nie ma tej nazwy, że my kupujemy, dajemy mu na ten okres mistrzostw naszą narodowość. Potem wszystko ucicha, jest sprzedawany dalej, my na tym mamy pieniądze i tyle z tego mamy.
No właśnie, to też jest handel zawodnikami, bo czasami ten zawodnik nie ma wiele do gadania. Klub go po prostu sprzedaje, tak jak się konia sprzedaje, krowę się, klub go sprzedaje. On oczywiście z tego jakąś kasę też ma, ale nad tym zarabia klub przede wszystkim. On przechodzi do innego klubu, grał przeciwko temu klubowi, strzelał bramki, a w następnym sezonie już gra w tym klubie i drużynie, w której grał, też teraz ma strzelać bramki, ma się przestawić. No nie wiem, czy to jest takie, no ale pieniądz rządzi tym wszystkim, olbrzymia kasa, a ludzie wykorzystuje się, słuchajcie, jak się wykorzystuje fanów, bo teraz rozbudza się taką miłość do tej drużyny, że ten fan tej drużyny, kibic, on jest gotów, nie wiem, życie nawet stracić, zdrowie dla tej drużyny, i na tych ludziach robi się kasę, bo na przykład wstęp na to Santiago Bernabeu kosztuje 16 euro. Jakaś głupia koszulka, żeby z tymi napisami, kosztowała tam chyba 60 czy 80 euro. Szalik też tak samo. I przecież, a ten fan, on oddał ostatnie pieniądze tylko, żeby kupić gadżety swojej ukochanej drużyny. A oni robią na tym kasę i podejrzewam, że śmieją się z tych głupich fanów, z tych głupich kibiców, na których robią
śmieją kasę. Się na Hawajach.
No właśnie, jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. No,
ci właściciele tych drużyn, tych olbrzymich klubów. No właśnie. Drodzy słuchacze, zaraz koniec naszej audycji. Czekamy na wasze telefony. Może jeszcze przypomnę numer 25 644 65 55. Na gadu gadu 308 67 01. SMS 509 056 590. Posłuchajmy przez chwilę muzyki i później wrócimy do tematu.
Zaklęty świt i ten sam obcy czas, puste dni. Gdy ci zabiera kogoś czas, rozpaczą sięgasz gwiazd. A gdzieś tam obcy świat, pusty dom. Dziś już wiem, będziesz zawsze blisko mnie i wierzę w dobry czas. Yeah.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Drodzy słuchacze, dzisiaj o życiu zgodnym z naturą, o ekologii szeroko pojętej. Mówiliśmy już o produktach modyfikowanych genetycznie, które są, jak się wydaje, dużym zagrożeniem dla nas, a więc są nieekologiczne. Mówiliśmy pokrótce, tu młodzi ludzie wypowiadali się o dziedzinie moralnej, dziedzinie ducha. Właśnie troska o to życie zgodne z moralnością, z Ewangelią, jest to życie po prostu ekologiczne, zgodne z naturą. Wspomnieliśmy o pewnych zachowaniach, które są wypaczeniem tego życia zanurzonego w Bogu, w naturze, gdzie stwarza się pseudoreligię, tak jak na przykład dzisiaj kult sportu, gdzie sport ma służyć dobru człowieka, a nie jest to eksploatacja człowieka, zawodnik, taki współczesny gladiator na stadionie, on maszynka do robienia pieniędzy, każe mu się strzelać mnóstwo bramek, to nie jest ani przyjemne, ani miłe, jest to eksploatacja człowieka, on wychodzi kaleką po zakończeniu kariery sportowej i stadiony, dzisiejsze pseudoświątynie, gdzie odbywa się swoista pseudoliturgia. No więc my to widzimy od tej strony życia zgodnego z naturą, tej ekologii szeroko pojętej, widzimy, że jest to nie jest to zgodne z naturą. Czy też, proszę Państwa, zaczęliśmy temat, chcemy to troszeczkę pociągnąć, mamy mało czasu, kult zwierząt dzisiaj. Właśnie ta ekologia, dzisiaj troska o środowisko naturalne, troska o zwierzęta chyba poszła nam za daleko. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, jak właśnie wy młodzi to widzicie, bo dla mnie na przykład takie pojęcia jak adopcja psa czy kota to jest nadużycie. Można adoptować drugiego człowieka, dziecko przysposobić za dziecko, ale jak to pies, ja adoptuję psa i co on staje się moim dzieckiem? To jest nadużycie, albo jak niektórzy mówią, że pies umiera. Nie, pies zdycha, a nie umiera. Prawda? Jak, no, czy inne jakieś... Czy, albo pytanie, czy pies może być przyjacielem człowieka? Ja uważam, że nie może być przyjacielem człowieka. Przyjacielem człowieka może być tylko drugi człowiek. O psie mówimy przyjaciel tylko przez pewne podobieństwo, przez pewną analogię. Oczywiście szanujemy zwierzęta, są to stworzenia Boże. Nie wolno zadawać im cierpień, ale... Pies czy kot nie jest członkiem rodziny, gdzie dzisiaj na przykład dziecku pyta się, no wymień członków rodziny. No ja mam tatę, mamę, brata i siostrę i psa i kota. Rodzina nasza się składa. Jak można na jednym poziomie stawiać, że członkiem rodziny jest pies i kot? Jakaś tutaj jest przesada. Ja widzę w tej dziedzinie duże też pomieszanie pojęć i nawet takie zacietrzewienie u ludzi, gdzie no jest przesada, jest kult zwierząt i mamy tę bardzo niedobrą ustawę w Polsce, która zakazuje zabijania psów i kotów. No dlaczego nie zakazuje zabijania pcheł czy stonki na polu? No to też są zwierzęta. Dlaczego nie wolno zabić psa, jeżeli ten pies jest agresywny, pokaleczył kogoś? Dlaczego nie można uśpić bezpańskich psów w tych schroniskach? Dlaczego się wydaje tak olbrzymie pieniądze na schroniska, zamiast te psy rozdać ludziom, kto chce, niech weźmie do domu, a resztę tych psów bezpańskich bezboleśnie uśpić. Przecież my im nie wyrządzamy żadnej krzywdy przez to. Uśpić. One nie mają duszy nieśmiertelnej. No, co wy o tym myślicie? Jak to, czy to dobre to jest? Czy to jest ekologiczne dzisiaj? Czy to nie jest jakaś przesada z tymi zwierzętami? Drodzy słuchacze, też prosimy o wypowiedzi. Jak Państwo to widzicie, bo na pewno jesteście za ochroną, za poszanowaniem zwierząt, ale czy nie widzicie tutaj pewnej przesady, że jest w miejsce religii wchodzi jakiś kult zwierząt?
Ja słyszałem o takiej historii, że gdzieś pod Warszawą chyba zostało wybudowane schronisko, na które zostało wydane kilka milionów, dokładnie nie wiem, ale przyjmijmy, że na przykład 2 miliony. 2 miliony poszło na schronisko. W momencie, gdy wiele osób jeszcze jest niedożywionych w szkołach i gdy te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane w inny sposób, to my wydajemy w taki sposób nieekonomiczny dla nas. Czasami także mówi się w mediach, że jakiś ktoś się wypowiada, że ktoś uderzył psa i ktoś następny mówi, że to jest niehumanitarne traktowanie zwierząt.
Humanitarne
tak. Znaczy człowiek.
Tak, czyli zwierzę mamy traktować tak jak człowieka.
To tak zobaczmy teraz, że na przykład pomyślę. Dzieci się ubiera. Że takie pieseczki teraz się ubiera tak samo jak niemowlęta, że trzeba mu jakiś płaszczyk na zimę, czy coś takiego, buciki założyć. Nawet cmentarze już powstały, które właśnie służą do tego, żeby chować i jeszcze się modlić może.
Ale to jest też właśnie wina w mentalności, bo człowiek w końcu, czy może nie w końcu, ale zaczął odwracać się od Pana Boga. To też jest jakiś widok, prawda? Bo faktycznie drugim przyjacielem człowieka może być tylko człowiek, a nie zwierzę. Tu kolega powiedział o humanitarnym traktowaniu. Tak. To jest oczywiste nadużycie. No adopcja też właśnie jest nadużyciem. My zaczynamy jakoś używać cech czy określeń, które przysługują tylko ludziom,
do zwierząt.
Tak. A to już rodzi właśnie. Ja nie mówię o tym, że na pewno złą rzeczą jest, kiedy tutaj było mówione o, no nie wiem, no, czy jakimś takim wielkim mordowaniu. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, aby no na pewno w jakiś tam sposób można było przeprowadzać selekcję, bo nie może dojść do jakiegoś kuriozum, że w końcu u zwierzę będzie ważniejsze od człowieka, stanie się postawiony na piedestał.
Ja widzę, czy nawet nie porównanie zwierzęcia do człowieka, ale czy zestawienie człowieka wobec zwierzęcia na gorszym stanowisku, ponieważ, znaczy na gorszej pozycji, ponieważ wyprowadzamy możliwość usypiania zwierząt, ale bardzo chętnie wprowadzamy aborcję.
Właśnie.
Nie chcemy usypiać zwierząt, ale chętnie wprowadzamy w wielu krajach eutanazję.
No właśnie.
Zwierzę ma przetrwać gatunek ludzki.
Dlatego to człowiek powinien być panem psa, a nie odwrotnie, tak? I tutaj pies jest tak jakby pod nami i to my powinniśmy, że tak powiem, rządzić psem. I uważam to w ogóle za bezsensowne. Jakieś cmentarze, pogrzeby, nie wiem, ubrania dla psów. To jest w ogóle, nie wiem, po prostu chore, że dzieci właśnie nie mają butów, nie mają kurtek na zimę, a piesek sobie drapcze w płaszczu przeciwdeszczą, tak? I to za naprawdę duże pieniądze, bo te ubrania są bardzo drogie dla psów. Wejść chociażby na strony internetowe, popatrzeć, tak? Natomiast też uważam, że jeżeli bierzemy już te zwierzę, no to też mamy jakieś wobec niego jakieś obowiązki. Powinniśmy je traktować w miarę, tak? To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby wziąć psa i urzepić go na łańcuch metrowy i niech sobie stoi. A taka jest mentalność też ludzi. Szczególnie gdzieś tam na wsiach, tak? Jeżeli chodzi o tą umowę, czy tą adopcję, co ksiądz wspomniał, ja mam psa ze schroniska i faktycznie podpisywałam, no szkoda, że nie wzięłam się, umowa adopcyjna i tam około 30 punktów, co muszę, jakie ja spełniać tak, żebym dostać psa. Oczywiście tam numer dowodu, imię, nazwisko i tak dalej, adres i nawet to, że tam przez 3 miesiące mogą mnie kontrolować po wzięciu psa i wszystko to, na jakiej długości właśnie łańcucha może pies stać, a najlepiej w ogóle w kojcu i tak dalej, tak? No i jest ta umowa adopcyjna, to zostało wprowadzone, no może faktycznie adopcja to dotyczy człowieka, tym bardziej, że pracuje w takim...
Czy można było jakoś, uważam, inaczej to nazwać,
umowa,
prawda?
Umowa po prostu, czy...
Jakaś umowa czy czegoś tam...
Wzięcie psa, czy w ogóle po prostu...
A nie adopcja.
Z słów jest takie właśnie przemycana ta właśnie ta teoria zostawienia człowieka ze zwierzęciem na równi.
Czy to w sumie jest tylko tak słowo, tak napisane, adopcja, co kto o tym myśli? No adopcja faktycznie dotyczy dziecka, człowieka.
To ktoś chce tak jakby nadać ważności temu, że to jest ważne, tak? Jakie to może być ważne, jeżeli gdzieś indziej są dzieci, które są, nie wiem, głodne, niepełnosprawne i tam też potrzebne jest wsparcie. I teraz pytanie, gdzie w pierwszej kolejności powinny być kierowane? Bo też te firmy, te stowarzyszenia, które prowadzą schronisko dla psów, one też między innymi ubiegają 7% podatku. I to jest taki szczytny cel i chyba powinien być właśnie wykorzystywany przede wszystkim dla dobrej ochrony i wsparcia jakichś osób, tak, które mają problemy, które... A tutaj czasami jest tak, że faktycznie duże pieniążki idą w innych kierunkach. Ja nie mówię, że zwierzęta nie mają praw, ale myślę, że ludzie czasami
są
mają mniejsze prawa.
Państwo zabiera dotacje na szklankę mleka w szkołach, ale...
Tak. No ja przyznam, proszę Państwa, mnie czasami śmieszy albo drażni widok starszych pań wyfryzowanych, pomarszczonych jak jabłuszko na wiosnę, ale mających na sobie całą perfumerię. No i taka pani prowadzi pieska po ulicy i się nim zachwyca, to jest jej przyjaciel. Ale teraz jednocześnie ta starsza pani ma wnuki. I ona powinna po ulicy wnuki prowadzać i wychowywać, mówić im o Bogu. nie dla pieska kupować karmę, ubranka, czy jeszcze tylko dla tych wnuków pomóc, bo może rodzice są w ciężkiej sytuacji i pomóc tym dzieciom cokolwiek. No ale ona teraz oczywiście tak, dla niej wnuki to są bachory, wredne, nie dające jej spokoju, nie, jakieś tam jeszcze. I ona nie lubi tych dzieci. Albo sama przez aborcję pozabijała własne dzieci i teraz swoją miłość, widok dziecka ją drażni, to wobec swoją miłość, uczucia przelewa na psa. No i to dla mnie to jest chore. Chore. Na wielu osiedlach jest więcej psów niż dzieci. No, to jest zdrowe w blokowiskach. A Polska nam wymiera. Dzieci jest coraz mniej, szkoły się zamyka. No a w to miejsce mamy kult zwierząt.
A tu widać właśnie też odejście od religii, prawda? Wypiera się Boga, bo przecież księdze rodzaju, Bóg mówi do Adama, że czyń sobie ziemię poddaną. I dopiero kiedy Adam jest szczęśliwy, nie kiedy przychodzą do niego wszystkie zwierzątka po kolei, on im nadaje nazwy, ale dopiero kiedy obok Adama pojawia się kobieta, wówczas czuje to szczęście, jest dopełniony. Tu rodzi się przyjaźń, tu rodzi się miłość, nie wcześniej.
To jest jakieś też poczucie chyba odpowiedzialności, bo te dzieci nasze są najwyższym dobrem. I powiem szczerze, może też to jest takie łatwe, bo psa mając, przelewa się na jego uczucia, ale nie trzeba po nim sprzątać też. Po dziecku trzeba wszystko, trzeba zadbać o całe jego życie, tak? Jeżeli pies idzie na spacerku, zrobi kupę, obserwujemy to w miastach. To jest duży problem, zwłaszcza kiedy jest kilka miesięcy śniegu i on nagle schodzi.
Na wiosnę wszystko.
To jest straszne po prostu.
Ale ludzie są bardzo wygodni. Ludzie tak, po prostu... To jest postawa... taka mentalność, tak jak tutaj pan powiedział, no to jest wygoda, bo przy dziecku trzeba chodzić codziennie, trzeba o nie dbać, wychowywać fizycznie i umysłowo rozwijać. A czasy na przykład jak wakacje, na początku wakacji, co się słyszy o tym, media trąbią, że ludzie wyjeżdżają, przykład, tak? Prawda, wyrzucają zwierzęta gdzieś tam do lasu. Brak odpowiedzialności, brak podstawowego wychowania.
A na Boże Narodzenie się kupuje się.
Tak, jako prezent. I traktuje się znowu zwierzę jako rzecz. No.
Jako przedmiot.
Dokładnie, przedmiot.
Ja mieszkam też na wsi i słyszałem o pewnych historiach, że w niektórych miejscach biegają bandy głodnych psów. I potem te psy atakują różne inne zwierzęta.
Nawet ludzi. Dzieci.
Ale
nawet
to nie jest wina psów, tak? Że one biegają.
To jest wina.
Dokładnie. Dlatego, bo oni że nawet w dzień nie karmią. Nie rodzi się agresywny. Żaden kobiety, nie... Tak. To jest kwestia wychowania. I ja naprawdę mogę wziąć psa
ale zaraz,
z ras agresywnych.
Pies, psa nie wychowujemy, tylko trasujemy. Człowieka
wychowujemy. To stresowanie, tak.
Ale patrzcie,
ja wychowam, wytresuję psa w ten sposób, że on krzywdy nie zrobi, tak? Tak samo jest z dzieckiem. Żadne dziecko nie rodzi się napisane na czole morderca, jakiś tam przestępca i tak dalej. Kwestia wychowania. Jeżeli właściciel sobie nie radzi z tym, to po prostu nie powinien brać takiego zwierzęcia. Czy to pies, czy to kot, czy to cokolwiek jest innego. Jeżeli wie, że sobie nie poradzi, że wie, że wyjeżdża chociażby.
Albo przekazać bliskiej osobie. Wyrzucić.
Tylko tutaj jest kolejna rzecz, która się rodzi. Chęć posiadania. Ja chcę mieć.
No, ja sobie osobiście nie wyobrażam nie mieć pieska.
I to jest egoizm.
Ja bardzo lubię zwierzęta, tak? I mam tego psa. Ale też jest mój pies jest tak... Nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś tam siedział, mój pies siedział, spał ze mną na łóżku na przykład. Czy siedział u mnie na łóżku, czy ja, nie wiem, gdzieś tam przy stole. Pies po prostu ma swoje miejsce i on o tym wie. I tak powinno być, a nie, że właśnie jak tutaj ksiądz wspomniał, że sobie idzie pani z pieskiem w ubranku.
No tak. Nie, żeby, tam, jak było
nie widzi
w tym nic złego,
że wnuk gdzieś tam siedzi przed komputerem, a z pieskiem sobie idzie, tak?
No właśnie, na tak spacerek. Jak w tym filmie ta Pusia tam, co tam to było, to jak to... Coś to za film był, już nie pamiętam.
Kabel Mogel.
O,
tak,
właśnie.
Tak,
to
dokładnie.
Jaskrawio było pokazane, ta głupota tej starszej pani, ale tu mamy mnóstwo takich. To reżyser doskonale to pokazał. Drodzy słuchacze, powoli lądujemy z naszą audycją. Poruszyliśmy kilka tematów, no bo cały czas tak kontynuowaliśmy ten temat Quo Vadis Polonia. Jeszcze Państwo pewnie pamiętają z poprzednich miesięcy, dokąd idziesz Polsko. I dotykaliśmy różnych zagadnień naszego życia społecznego. Dzisiaj przyszedł czas na te sprawy takiej ekologii, życia zgodnego z naturą, z sumieniem. Widzimy, jak wiele tutaj jest kwestii różnych. Można byłoby to jeszcze dalej ciągnąć, dalej temat poszerzać, ale czas już zbliża nam się nieuchronnie do końca. Dziękujemy, że Państwo z nami wytrwali, w co głęboko wierzymy, że Państwo nie zasnęliście przy naszej audycji. Może komuś ta audycja dała do myślenia, pozwoliła jakoś zastanowić się nad swoim odniesieniem do drugiego człowieka, do zwierząt, do świata współczesnego, zastanowić się, czy nie jestem manipulowany przez media, przez jakieś korporacje potężne, które wyciągają ode mnie pieniądze. Właśnie, czy żyjemy zdrowo, czyli zgodnie z naturą, zdrowo się odżywiając, zdrowo żyjąc, nie nadużywając alkoholu, żyjąc w czystości, modląc się, zachowując przykazania. To jest zdrowie, zdrowie ciała i duszy. Tego wszystkim, tak?
Zapraszam Was tak na stronę Jerycha Młodych. To właśnie tak mówimy o tych mediach niezależnych i to jest nasza właśnie taka jerychomłodych.pl. Jest to taka nasza diecezjalna strona, na której właśnie mamy wszystkie takie różne tematy dotyczące młodych ludzi. I zapraszam Was właśnie do odwiedzenia tej strony.
No właśnie, z Jerycho można byłoby tutaj poświęcić też audycję temu. Piękna inicjatywa. Diecezjalny duszpasterz młodzieży, ksiądz Wojciech Heckiewicz i grupa współpracowników podjęli przepiękną inicjatywę. Już dwa razy to spotkanie się odbyło, Jerycho Młodych, gdzie coraz więcej ludzi bierze w tym udział. I to jest tak, mówiąc tak bardzo ogólnie, prawda, to jest właśnie ta zdrowa ekologia, życie zgodne z naturą, z Bogiem.
Czystość, trzeźwość.
Młodzi ludzie zapisali się do armii Jerycha, tak to szumnie się to nazywa, górnolotnie. Ale no, jest to wspaniała rzecz, bo jest poczucie wspólnoty, że jesteśmy razem, że tworzymy coś wielkiego, zmieniamy tę rzeczywistość, że wyzbywamy się lęku pewnego, że...
Bo ci ludzie też widzą, że jednak są tak, czy jest taki drugi jak ja, kto, prawda, no nie wiem, chce promować czystość.
Który jest inny od wszystkich.
To jest inny, tak. A w takim może być miejscu, gdzie się nie ma w stanie, nie ma możliwości odróżnić się.
Właśnie, więc będziemy to propagować i zachęcamy. No i cieszymy się, że są tacy młodzi ludzie, jak tutaj zebrani właśnie w studio. I panowie, i pani Magda, i wszyscy. Cieszymy się, że podejmujecie te tematy trudne, kontrowersyjne. Czy robicie to odważnie. Nie idziecie za tak bezkrytycznie za głosem świata, za tłumem, tylko szukacie prawdy, dociekacie tej prawdy. W tych różnych dziedzinach życia, które tutaj poruszyliśmy, pozornie czasami od siebie odległych, ale to jest pewien mianownik wspólny. I tym mianownikiem jest zawsze to, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu. I najważniejsze zachować wiarę w Boga, modlić się. I wtedy człowiek ma jasny umysł, wszystko poustawia na swoim miejscu. Ma szacunek do drugiego człowieka, do zwierząt też, do przyrody, ochrony środowiska, ale wszystko jest na swoim miejscu, we właściwych proporcjach, że nie przyroda jest nad człowiekiem, tylko człowiek nad przyrodą, nad zwierzęciem. I prawdziwe relacje między ludźmi, prawdziwa przyjaźń, bo też to przelewanie uczuć na zwierzęta rodzi się też stąd, że nieraz brak tej prawdziwej przyjaźni, brak miłości, człowiek przeżywa samotność i wtedy no, widzi, że ten pies staje się jego tym tak zwanym przyjacielem, bo brak i trzeba szukać przyjaźni jednak wśród ludzi, prawda? Tak. Także dziękujemy za obecność, życzymy dobrej, spokojnej nocy, jutrzejszego pięknego, miłego dnia, pełnego słońca i pełnego Bożej radości w sercu. I naszym gościom bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj do studia, za wzięcie udziału w tej dyskusji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.